Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent i premier Polski złożyli życzenia Ukraińcom z okazji przypadającego w środę Dnia Niepodległości.
Andrzej Duda w nagraniu wideo przypomniał, że nasz kraj jako pierwszy uznał niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiem, że zwyciężycie. My, Polacy, wierzymy, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń, będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie. Przyjmijcie, proszę, najlepsze życzenia z okazji rocznicy Waszej niepodległości, składane w czasie, gdy wszyscy widzimy, jaką niepodległość ma cenę. Niech przyjaźń mocno łączy Polaków i Ukraińców.
Szef rządu Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że w środę przypada 31. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy.
Premier dołączył też nagranie, w którym przytoczył fragment tego dokumentu. Podkreślił, że Ukraina w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa udowadnia, że jest prawdziwie niepodległa. Mateusz Morawiecki zapewnił o wsparciu naszego kraju.
Polska nie patrzy biernie na to, co się dzieje. Jesteśmy z Ukrainą na dobre i na złe. Wspieramy Was w każdy możliwy sposób. Poprzez dostawy, poprzez pracę na forach międzynarodowych i przede wszystkim poprzez udzielanie schronienia ukraińskim kobietom i dzieciom, które uciekły przed wojną. Nasze narody przeszły długą drogę i stoją dziś po tej samej stronie, po stronie wolności. Razem stoimy na straży dziedzictwa cywilizacji europejskiej. Wierzymy, że żadne imperium, żadna władza nie jest w stanie zniszczyć wolnych ludzi, że to wolni ludzie budują państwa i rządy, a nie odwrotnie.
24 sierpnia 1991 roku Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła Akt Niepodległości Ukrainy. Dokument ogłosił obywatelom i światu, że odtąd istnieje niepodległe, demokratyczne państwo ukraińskie. Od 183 dni Ukraińcy walczą z rosyjską inwazją.
Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawiony zostanie projekt ustawy o dopłatach do źródeł energii innych niż węgiel.
Odbędzie się ono 2 września. Projekt przyjęła wcześniej już Rada Ministrów. Minister Piotr Miller podkreślił, że rząd chce uchronić jak najwięcej osób przed skutkami kryzysu energetycznego.
I tak dodatek dla osób ogrzewających lokale pelletem wyniesie 3000 zł, czyli tyle samo ile węglem. Z kolei 1000 zł otrzymają gospodarstwa ogrzewające się drewnem, a 500 zł ci, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na LPG. Natomiast 2000 zł trafi do gospodarstw, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Dodatki finansowe, one odnoszą się, ich wysokość, do różnicy cenowej, która ma miejsce ze względu na kryzys gospodarczy, kryzys wojenny, który został wywołany przez Rosję. Te działania, które przyjmujemy, mają ochronić Polaków przed wzrastającymi cenami energii, ale również dotyczą w szerszym zakresie innych osób.
Ustawą objęte zostaną również miejskie elektrociepłownie dostarczające ciepło do mieszkań. Dostawcy ciepła systemowego, elektrociepłownie, otrzymają dopłaty tak, aby obniżyć wzrost cen, podkreślił rzecznik rządu Piotr Miller.
Wypłaty odszkodowań dla przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze mogą ruszyć we wrześniu.
Taką informację przekazał wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk podczas posiedzenia połączonych sejmowych komisji gospodarki morskiej i środowiska.
Założenia do projektu ustawy o pomocy firmom, które działają wzdłuż Odry, przyjął już w trybie obiegowym rząd.
Oto kiedy pieniądze trafią do poszkodowanych zanieczyszczeniem rzeki, był pytany przez posłów wiceszef resortu infrastruktury Marek Grubarczyk.
Ministerstwo Rodziny oraz Ministerstwo Rozwoju Technologii przygotowało już odpowiednią ustawę. Jesteśmy w stanie to już puścić jak najszybciej. Niebawem pani minister Maląg ogłosi to i w trybie szybkim zostanie przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu. tak aby już we wrześniu rozpocząć wypłatę tych przede wszystkim odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli.
Wiceminister Grubarczyk powiedział, że do końca tego tygodnia zostanie powołany międzyresortowy zespół przy wsparciu organizacji pozarządowych i ekspertów.
Poinformował, że następnymi krokami będą konsultacje społeczne dotyczące przygotowania projektu ustawy i prace parlamentarne.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje, że wsparciem może zostać objętych około 10 tysięcy podmiotów działających wzdłuż Odry.
Ekonomiści podkreślają, że utrzymanie się bezrobocia na rekordowo niskim poziomie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Tak odnoszą się do danych Głównego Urzędu Statystycznego, który podał, że stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 4,9%. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
W lipcu wskaźnik bezrobocia był taki sam jak w czerwcu. Odczyt na poziomie 4,9% jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. GUS podał, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec ubiegłego miesiąca wyniosła ponad 810 tysięcy wobec 818 tysięcy w czerwcu. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowano 103,5 tysiąca nowych bezrobotnych. 7,1% z nich to cudzoziemcy. Ekonomista dr Grzegorz Piątkowski wskazuje, że dane są niezwykle korzystne.
Trzeba też zauważyć, że to bezrobocie w Polsce jest zdecydowanie niższe, jeśli chodzi o młodzież. W porównaniu na przykład z krajami południowej Europy, Włochy, Hiszpania, Grecja, gdzie bezrobocie czasem sięga 40-50%. Także tutaj nam się udało przejść i przez pandemię, i przez okresy teraz wojny. Prognoza na przyszłość jest tak samo pozytywna. Wciąż mamy w wielu sektorach deficyt rąk do pracy. Jedynym zagrożeniem jest kwestia zahamowania inwestycji samorządów, gdzie rzeczywiście pod kątem sektora budowlanego może się okazać, że nastąpi pewne zahamowanie tych inwestycji. No i niestety to by mogło się wiązać ze spadkiem ilości zatrudnionych.
GUS podał również dane o nowych zamówieniach w przemyśle na eksport. W lipcu wzrosły one o blisko 29% w ujęciu rocznym. Urząd poinformował też, że wydajność pracy w przemyśle w okresie od stycznia do lipca tego roku była wyższa o 11,3% rok do roku.
Ministerstwo Rodziny przygotowało pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zintensyfikowania kontroli w sklepach pod kątem omijania zakazu handlu w niedzielę.
Dokument czeka na podpis szefowej resortu. Deklaracja padła podczas roboczego spotkania minister Marleny Maląg z przewodniczącym Handlowej Solidarności Alfredem Bujarą. To reakcja na doniesienia o tym, że kolejne sieci handlowe chcą otwierać w niedzielę część swoich sklepów.
Podczas rozmów szefowa resortu rodziny zaproponowała także zorganizowanie w tej sprawie okrągłego stołu z udziałem także przedstawicieli branży handlowej.
Alfred Bujara powiedział, że negocjacje miałyby dotyczyć między innymi poprawy warunków zatrudnienia w sklepach. Wyraził nadzieję, że pracodawcy przyjmą zaproszenie do rozmów.
Pani minister tutaj również zadeklarowała chęć inicjowania takiego projektu okrągłego stołu, jeśli chodzi o te warunki pracy. To jest pomysł Światowych Związków Zawodowych, Komersu, Handlu i chcemy, aby usiąść z pracodawcami i rozmawiać pierwszy raz o transformacji na temat warunków pracy i płacy tych pracowników, bo trzeba przywrócić tym pracownikom godność. Sami mówią, są wykorzystywani, są tanią siłą roboczą, a więc to też jest bardzo ważna deklaracja, że mamy tutaj sojusznika.
Minister Marlena Maląg zapowiedziała, że rozmowy przy okrągłym stole z udziałem głównego inspektora pracy miałyby się odbyć na początku przyszłego roku.
Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali poradnik dla prokuratorów Stop pigułkom śmierci.
Poradnik wskazuje m.in. na podstawy prawne przeciwdziałania tzw. aborcji farmakologicznej czy reklamie środków poronnych.
Adwokat Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris zaznacza, że poradnik jest odpowiedzią na bezkarną działalność organizacji proaborcyjnych, które w sposób nielegalny propagują i rozpowszechniają środki poronne.
Wskazujemy wprost, że w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. Natomiast wręcz przeciwnie, w polskim prawie jest prawo do życia każdego człowieka, a te wyjątki, o których mowa w ustawie o planowaniu rodziny, kiedy dopuszczalna jest aborcja, należy traktować wyłącznie jako osłabienie tej ochrony życia. Trzeba też jasno zaznaczyć, że aborcja na płaszczyźnie prawa polskiego jest dopuszczalna tylko w dwóch sytuacjach.
Mecenas Magdalena Majkowska dodaje, że chodzi o sytuację, w której zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety spodziewającej się dziecka oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Prawnik wskazuje, że w prawie polskim tak zwana aborcja farmakologiczna jest działaniem bezprawnym.
Poradnik Stop pigułkom śmierci jest dostępny na stronie ścigamyaborcje.pl.
Ojciec Święty Franciszek zachęcał w Watykanie polskich pielgrzymów do dzielenia się z potrzebującymi i uczenia się solidarności.
Podczas audiencji generalnej papież docenił ponadto akcję Caritas Polska, tornister pełen uśmiechu. Dzięki niej dzieci z ubogich rodzin otrzymają corocznie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wyprawki szkolne.
Ojciec Święty w trakcie spotkania z wiernymi w Watykanie pozdrowił polskich uczniów, którzy otrzymali wsparcie w ramach inicjatywy.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie dzieci i młodzież, którzy przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Wiele z nich będzie mogło się uczyć dzięki otrzymanym od Caritas Polska tornistrom pełnym uśmiechu, które trafią też do uchodźców z Ukrainy. Dzielcie się z potrzebującymi i uczcie się solidarności. Z serca Wam błogosławię.
Papież zakończył też cykl kateches o starości. W ostatniej mówił o zmartwychwstaniu Jezusa, które otwiera drogę do narodzin dla nieba.
Ojciec Święty Franciszek wskazywał, że jesteśmy powołani do udziału w radości i pełni życia z Chrystusem zmartwychwstałym. Całe nasze życie, jak nauczał, jawi się jak ziarno, które trzeba będzie zakopać, aby mógł się narodzić jego kwiat i owoc.
Podczas audiencji papież wezwał też do modlitwy o pokój. Wideo z audiencji można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.